Ludzie Biblii. Król Ezechiasz. Następcą króla Achaza w Jerozolimie został jego syn Ezechiasz. Panował przynajmniej 29 lat, tak mówią zarówno druga Księga Królewska, jak i druga Księga Kronik. Lecz dokładne daty rozpoczęcia jego panowania i śmierci, a także daty niektórych ważnych wydarzeń z czasów jego panowania nie są łatwe do odtworzenia. I historycy nie są w stanie jednogłośnie ich ustalić. Nasza Biblia Tysiąclecia przyjmuje, że swoje panowanie rozpoczął w 728 roku, a zmarł 29 lat później, czyli w 699. Angielski historyk John Bright datę śmierci Ezechiasza ustala w przybliżeniu na lata 687-86, a doliczając do niej 29 lat, początek jego panowania widzi w roku 716. Do przyjęcia późniejszej daty śmierci skłania go, i prawdopodobnie słusznie, chronologia ogólna, ustalona niezależnie od zmianek biblijnych, a dotycząca asyryjskiego króla Sennacheryba, który oblegał Jerozolimę za czasów Ezechiasza. Nie uprzedzajmy jednak wydarzeń chronologicznych. Informacje o losach Ezechiasza znajdujemy w trzech księgach Starego Testamentu. W drugiej królewskiej, w drugiej kronik i w księdze proroka Izajasza, który, jak łatwo się tego domyślić, żył w tym samym czasie, co ten król. Informacje zawarte u Izajasza pokrywają się w zasadzie z tymi, które zawierają księgi historyczne. Natomiast relacje zamieszczone w księgach historycznych znacznie różnią się między sobą. Obie te księgi historyczne bardzo go chwalą, z tym, że druga królewska podaje więcej informacji historyczno-politycznych, a druga kronik opisuje, co zrobił dla odnowienia kultu. Druga królewska formułuje najwyższą pochwałę tego króla. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie tak, jak jego przodek Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłuk węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. W Panu Bogu Izraela pokładał nadzieję i po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął on do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim, we wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. W trakcie opowiadania o Ezechiaszu druga królewska zamieszcza informacje o najeździe króla asyryjskiego na północne królestwo Izraela, o oblężeniu, o obronie i o zdobyciu jego stolicy Samarii. Tak zredagowana wiadomość skłania do przyjęcia wcześniejszej daty objęcia przez niego władzy w Jerozolimie. Czytamy tam bowiem, w 4 roku panowania króla Ezechiasza wyruszył Salmanasar, król asyryjski przeciw Samarii i oblegał ją. Zdobyto ją po upływie 3 lat. W 6 roku panowania Ezechiasza zdobyta została Samaria, a król asyryjski przesiedlił Izraelitów w niewolę do Asyrii. Najazd na północne królestwo rozpoczął Salmanasar V, ale zmarł w tym czasie, gdy jego wojsko oblegało Samarię. Stolicę Izraela zdobył już jego następca Sargon II, który przesiedlił przeszło 20 tysięcy mieszkańców. Państwo judzkie było poddane Asyryjczykom i płaciło im jakąś daninę, dlatego po zdobyciu Samarii Sargon II zostawił je w spokoju. Ponadto przez kilka lat musiał on zajmować się tłumieniem buntu niektórych państwek w Azji Mniejszej. Pozwoliło to Ezechiaszowi na przeprowadzenie wielkiej reformy religijnej, o której wspomina cytowana przed chwilą krótka wzmianka w II Królewskiej, a którą szeroko opisuje druga księga Kronik. Król dokonał przede wszystkim oczyszczenia świątyni z wszystkich naleciałości obcych, zwłaszcza asyryjskich kultów, które się tam dostały za czasów poprzedniego króla Achaza. Doprowadził więc najpierw do oczyszczenia się lewitów, przeznaczonych do posług w świątyni, po czym polecił im dokonać oczyszczenia samego sanktuarium. Przede wszystkim z elementów obcych kultów, ale także z wszystkiego, co było w nim zbędne. Kapłanom polecił składać ofiary, dbając o to, by towarzyszyły im śpiewy i muzyka, zgodnie z praktyką zaprowadzoną przez Dawida. W ten sposób przywrócił kult w świątyni w całej swej świetności. Następnie przywrócił obchód święta Paschy, zapraszając na nią do Jerozolimy wszystkich Izraelitów, zarówno z Judy, jak i z Izraela, poprzez listy o takiej treści. Synowie Izraela, powróćcie do Pana Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i On powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli, uciekając z ręki królów asyryjskich. Nie bądźcie podobni do waszych ojców i braci, którzy wykroczyli przeciw Panu Bogu ich ojców, za co wydał on ich na zniszczenie, jak to sami widzicie. A teraz nie czyńcie twardym waszego karku, jak wasi ojcowie. Podajcie rękę Panu i pójdźcie do Jego przybytku, który poświęcił na wieki. Służcie Bogu waszemu Panu, a odwróci się od was Jego płonący gniew. Jeśli bowiem wrócicie do Pana, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili, i wrócą do tej ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest Pan Bóg wasz i nie odwrócił od was oblicza, byleście tylko wrócili do Niego. Nie wszyscy przybyli na te święta, ale zebrała się wielka liczba uczestników tej Paschy. Ogarnął ich taki entuzjazm, że święta Paschy i Przaśników obchodzono nie przez 7 dni, jak wymaga Księga Prawa, ale świętowano 2 tygodnie. Wracając do domu, uczestnicy tej Paschy zniszczyli po drodze stele, połamali aszery, znieśli całkowicie wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i Manassesa, odnotowuje wspomniana druga księga Kronik. Na stale przywrócił kult w świątyni, a także przywrócił dziesięcinę, zapewniając kapłanom środki do życia. Nie była to wyłącznie działalność religijna. Usunięcie elementów asyryjskich z kultu było już wyrazem uniezależnienia się od Asyrii i usamodzielnienia się Królestwa Judy. Przypomnijmy, że dążąc do ożywienia religijnego Izraelitów, Ezechiasz swoimi wpływami obejmował również teren zniszczonego Królestwa Północnego. Zapewne nie była mu obca myśl, aby kiedyś rozszerzyć swoje panowanie także na tereny podbite i stanowiące asyryjską prowincję. Przypomnijmy jeszcze o tym, czego dowiadujemy się z innych ksiąg. Otóż w Księdze Przysłów znajdujemy zbiór przysłów przepisanych przez króla judzkiego Ezechiasza. Zmianka ta pozwala wnioskować, że Ezechiasz rozesłał ludzi specjalnie w tym celu, aby zbierali tradycje religijne z terenów już podbitych przez Asyrię. Od około 100 lat egzegeci przypuszczają, że na jego dwór dostała się ustna lub spisana tradycja zwana elohistyczną, która potem weszła w skład 5 księgów, a w której Bóg nazywany był imieniem Elohim. Pierwsze 15 lat jego panowania pozwoliły nie tylko na odnowę religijną, ale również na wyraźne podniesienie gospodarcze kraju, a nawet na wzrost znaczenia politycznego Judy w regionie. Ezechiasz dobrze wykorzystał dla kraju ten czas, gdy asyryjski władca Sargon II zajęty był wojną w Azji Mniejszej, a w Egipcie toczono walki o władzę. Po kilku latach w Egipcie utrwaliła się władza faraona z dynastii etiopskiej, który znów zaczął buntować przeciwko Asyrii królów państwewek otaczających Palestynę. Ezechiasz również uległ jego namowom i nie tylko przestał płacić Asyrii daninę, ale został przywódcą państw zbuntowanych przeciwko Asyrii. Stało się to akurat wtedy, gdy miejsce Sargona II około 704 roku zajął tam nowy król Sennacheryb. Ten wkrótce wyruszył na zachód, aby buntujących się przeciw Asyrii królów przywołać do porządku. Około 701 roku zaatakował państwo Ezechiasza od zachodu, chcąc zabezpieczyć teren swych działań przed ewentualną pomocą, jaka mogła nadejść z Egiptu. Zajął właściwie cały teren judzkiego państwa. Sam wylicza kilkadziesiąt judzkich miast, które zdobył i których ludność wymordował. I mówi, że zamknął Ezechiasza w Jerozolimie jak ptaka w klatce. Gdy oblegał miasto Lakisz, Ezechiasz zwrócił się do niego, uznając za błąd to swoje wyzwolenie się z zależności od Asyrii. Zbłądziłem, odstąp ode mnie, cokolwiek jako karę mi nałożysz, to poniosę. Jego prośbę do Sennacheryba cytuje druga księga królewska. Asyryjczyk nałożył na niego ogromny okup, także Ezechiasz musiał sięgnąć do skarbca świątyni, aby się wypłacić. Historycy sądzą, że Sennacheryb dokonał przynajmniej dwóch oddzielnych najazdów na Judę, które druga księga królewska w swoim opisie potraktowała jako jeden. Sądzą więc, że po wzięciu okupu Asyryjczyk zrezygnował z oblegania Jerozolimy. Ezechiasz nie wytrwał w lojalności wobec Sennacheryba i próbował odzyskać utracone tereny, także znów znalazł się wśród przeciwników wschodniego mocarstwa. Dlatego Sennacheryb ponownie wyruszył, aby spacyfikować buntownika. Było to około 690 roku. Podobnie jak poprzednio, do Jerozolimy zbliżał się od zachodu. Aby przerazić obrońców, wysłał swego naczelnego wodza pod mury stolicy, by zapowiedział jej obrońcom, co ich czeka. Przerażony Ezechiasz zaniósł słowa asyryjskiego posła do świątyni, aby je przedstawić Bogu. Druga księga królewska przytacza piękną modlitwę Ezechiasza z tej okazji. Panie Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, Twoje oczy i popatrz. Słuchaj słów Sennacheryba, które przesłał, aby znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki i niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Panie. Bóg odpowiedział królowi przez proroka Izajasza, obiecując wybawienie, które przyszło zupełnie niespodzianie, bo w ciągu jednej nocy oblegającą Jerozolimę armię asyryjską zdziesiątkowała jakaś zaraza. Asyryjczycy odstąpili od oblężenia, pozostawiając 185 tysięcy martwych żołnierzy. A Sennacheryb po powrocie do kraju został wkrótce zamordowany przez własnych synów. W rok po odstąpieniu Sennacheryba Ezechiasz zmarł, ale druga królewska wspomina jeszcze, że 15 lat wcześniej zachorował także śmiertelnie. Ponieważ bardzo gorąco modlił się, Bóg przez Izajasza zapowiedział mu przedłużenie życia właśnie o te 15 lat. Wstawka poświęcona Ezechiaszowi w księdze Izajasza kończy się pieśnią tego króla złożoną ze skargi i z uwielbienia Boga, które jest rozwinięciem zdania: uzdrowiłeś mnie i żyć dozwoliłeś.